Podzielam tutaj właściwie pesymizm, kostka, ale tak? Świetnie, to znaczy może okaże się, że obaj jesteśmy optymistami. No ale chciałbym zastanowić się właśnie, na czym polega sukces właśnie projektu Sejneńskiego, właśnie jest do tego dobra w końcu okazja. Dlaczego tutaj właśnie udało się zbudować coś, czego nie udało się zbudować innym, także przecież wspieranym przez fundacje, ministerstwa, kościoły, programy unijne. Na czym właśnie polega sekret tego powodzenia Sejneńskiego właśnie przez ostatnie lata wszyscy uparcie, przez wszystkie przypadki odmienialiśmy takie słowo, któremu przydano moc zaklęcia. Takie słowo, które właściwie wymówione miało otworzyć wszystkie rygle i wszystkie bramy, a które okazało się właściwie wytrychem, jakąś marną imitacją magicznego klucza, jakimś złowróżebnym znakiem fetyszem. I ten fetysz to tożsamość właśnie. Niedawno zmarły Tony Judd, właśnie wczoraj przywołany przez Roberta Trabę. Tony Judd w jednym ze swoich ostatnich esejów zatytułowanym nomen omen właśnie Ludzie z pogranicza nazwał tożsamość niebezpiecznym słowem, które dzisiaj coraz trudniej znajduje swoje, jak powiada, przyzwoite i uczciwe zastosowanie właśnie. Do niedawna polityka tożsamości wydawała się jakimś remedium na te bolączki społeczeństwa posttotalitarnego, ale także wydawała się takim remedium na choroby eurocentryzmu. A dzisiaj polityka tożsamości staje się powodem wykluczeń, ksenofobii, usprawiedliwia taką administracyjną inwigilację i w świecie akademickim też często zamienia tą niedawną utopię multikulturalizmu w jakąś sekciarską mentalność getta. Właśnie warto sobie właśnie zadawać pytanie, czy trzeba bronić tożsamości jak niepodległości? Czym można właściwie zastąpić ową złowróżewną, złowrogą tożsamość jako budulec więzi sąsiedztwa ludzi i wspólnot sąsiedztwa, które właśnie w dzisiejszym świecie staje się jednak pograniczem, coraz bardziej takim sąsiedztwem określonym przez fakt zasadniczej jakiejś różnorodności ludzi uwikłanych w trudną najczęściej koegzystencję. Właśnie, czy należałoby zabiegać o wytworzenie dla tej koegzystencji jakiegoś wzorca czy modelu? Na przykład, czy należałoby zabiegać o wytworzenie tożsamości ludzi pogranicza, na rzecz której zdawałoby się działają od lat nasi wspaniali sejneńscy przyjaciele? I czy aby na pewno do tego właśnie sprowadza się ich projekt, czy nie robią w gruncie rzeczy oni czegoś innego, czegoś jeszcze ważniejszego dla sprawy, o którą im chodzi właśnie. Właśnie jaki to sposób właśnie znaleźli na tą koegzystencję wspólnych wartości? A przecież wiemy, że wspólne wartości są antagonistyczne z natury, prawda? Ta sytuacja, w której, jak powiada psalmista, prawda skłoni głowę na ramieniu miłości, a miłosierdzie i sprawiedliwość pocałują się nawzajem, to jest ta sytuacja, która może nastąpić dopiero u kresu czasu, prawda, ale nie tutaj, nie wśród nas, nie na ziemi, prawda. Tutaj właśnie na co dzień żyjemy w takiej sytuacji, kiedy wartości są sprzeczne i dlatego nasze życie jest właściwie niemożliwe, prawda. Żyjemy w takim społeczeństwie, którego właśnie porządek moralny wymaga takiego systemowego braku konsekwencji właśnie, a mianowicie takiego publicznego posłuszeństwa wobec wzajemnie niespójnych wzorów i zasad właśnie. Więc właśnie na czym polega ta propozycja sejneńska dla ludzi, którzy tutaj po roku 45, a i później przybyli właśnie z różnych stron Polski, z różnym bagażem wspomnień, z różnych traum i z różnymi marzeniami dla ludzi, których dzielą właśnie i pochodzenie społeczne, i wiary religijne, często przekonania polityczne, prawda? I zastanawiam się, czy nie właśnie na tym, że może wcześniej niż inni wpadli na to, że taka koegzystencja musi być właśnie chwiejną równowagą, musi być działaniem i zarazem negocjacją, że właśnie każda uprzednio, jakoś wcześniej założona formuła tożsamości takiej wspólnoty staje się jakąś niebezpieczną uzurpacją, przemocą. Nie może być niczym statycznym, musi znajdować się w ruchu. Nie może być inaczej, skoro właśnie żyjemy w świecie, w którym te perspektywy fundujące naszą koegzystencję właśnie są pozbawione wszelkiej z góry danej wspólnej miary, poza właśnie taką paradoksalną, uniwersalną wiarą, paradoksalną, wspólną miarą niewspółmierności, bowiem jak właśnie zauważa Hannah Arendt, wszyscy jesteśmy tacy sami, to znaczy jesteśmy ludźmi w taki sposób, że nikt nie jest taki sam jak ktokolwiek inny, kto żył lub żyć będzie, powiada, prawda? Więc chodzi o to, aby fundamentem tego, co mamy budować, właśnie doskonalić, czynić dziełem sztuki, nie była jakaś tożsamość, bo ten program właśnie wpisany był w filozofię polityczną od czasów Platona i właściwie najlepiej zrealizował się w takich totalitarnych społeczeństwach. Może chodzi o to, żeby czynić dziełem sztuki właśnie nasze bycie razem, bycie ludzi przychodzących z różnych stron i różnych środowisk. I właśnie takie działanie nie jest jakimś wprowadzaniem w życie ideału, już uprzednio założonego projektu, jakiejś wiedzy o tym, czym jest dobra wspólnota. Wiedzy, która, jak wiemy z historii, właśnie jak tu nam przypomina Kostek, prawda? Łatwo jest absolutyzowana przez tych, którzy właśnie aktualnie sprawują władzę. W takim właśnie postępowaniu, samemu działaniu na rzecz bycia razem zostaje nadany status i moc ideału. Nie znaczy to wcale, że zostaje jakby zerwane przymierze między działaniem a myśleniem. To działanie dokonuje się w oparciu o ideał działania, a nie jest wprowadzaniem w życie projektu rzekomo najlepszego z możliwych, prawda? W takim postępowaniu ustanowiony zostaje jakby jednocześnie taki zewnętrzny punkt widzenia, który uchyla zarówno supremację myślenia jako domeny wytyczania celu działania, jak i właśnie taką supremację działania usprawiedliwiającego realizowanie wszelkimi metodami zamyślonego wcześniej celu, właśnie interpretowanego zwykle przez tych, którzy właśnie wytyczają ten cel jako najlepiej służący życiu wspólnoty, człowieka, ludzkości, właśnie tych wartości pisanych wielkimi literami, prawda? Tymczasem właśnie w tych rozmowach, jakie toczyły się i toczą w Sejnach, unika się tych słów pisanych wielkimi literami i raczej zakłada się, że właśnie celem polityki tożsamości czy polityki może koegzystencji, powiedziałbym, nie jest właśnie żadne ustanawianie jakichś wyobrażeń, przedstawień w znaczeniu reprezentacji, jakiejś esencji wspólnoty, prawda? A następnie właśnie doprowadzanie do sytuacji, w której owa esencja rodzi się w ciele wspólnoty, jest potem pielęgnowana tak, aby mógł z nią intymnie komunikować się, identyfikować się z każdym z członków tejże wspólnoty, prawda? Nie jest to więc myślenie, w którym zakłada się, że każdy ma prawo, ale prawo, które zaraz przekształca się w obowiązek właśnie, żeby zostać wytwórcą własnej jakiejś esencji takiej tajemniczej, prawda? Inaczej mówiąc, w tym sejneńskim projekcie nie jest celem stworzenie tożsamości w takim tradycyjnym rozumieniu. Właśnie zaryzykuję przypuszczenie, że tutaj właśnie nie tworzy się dzieła tego wspólnego jako jakiegoś wcielenia świętego sakramentu tożsamości osiągającej jakąś finalną czy doskonałą postać. Tutaj właśnie tożsamość jest stawaniem się, jest takim nieustannym kontraktem właśnie zawieranym z innymi uczestnikami teatru życia codziennego w imię respektowania przestrzeni, w której właśnie ktoś inny może być sobą. To znaczy właśnie wybierać sobie towarzystwo, jakie mu odpowiada i może odgrywać siebie samego w sposób najlepszy, na jaki go stać, prawda? To jest właśnie w tym demokratycznym społeczeństwie, jak powiada filozof polityki, właśnie kolega Ireny Grudzińskiej-Gross z Uniwersytetu w Princeton, George Kateb, powiada, w tym demokratycznym społeczeństwie odgrywamy samych siebie jako indywidualne osobowości. Sami przyjmujemy pewien styl i rolę i nasz sukces właściwie zależy od tego, w jaki sposób ją odegramy, w jaki sposób zapiszemy się w świadomości i w pamięci innych. I tutaj w dowodzeniu jakby prawdziwości owej teatralnej metafory w sukurs filozofowi przychodzi stary pisarz, kiedy powiada, że talent to zdolność do posiadania własnego losu. Ale to właśnie znaczy, że grając siebie musimy podjąć wysiłek, aby nasze prawdziwe ja było naszym ja najlepszym. Aby być i tu cytuję owego George'a Kateba, kolegę Ireny. Aby być prawdziwym w stosunku do siebie, trzeba być prawdziwym w stosunku do innych. Prawdziwym w stosunku do innych można być natomiast tylko wtedy, gdy coś przed nimi odgrywamy, mianowicie samych siebie. Nie jest to wcale obłuda, sztuczność czy symulacja. To coś zdecydowanie bardziej wybujałego, powiada. To coś, co może być utożsamione z taką naszą tęsknotą do ideału, z pragnieniem jakiejś takiej realności naszego ja. Jest to więc taka, jest więc może właśnie tak, że nasza tożsamość to jest coś, co istnieje zawsze na sposób intymny, ale staje się zawsze jakby na sposób ekstymny, czyli jakby zawsze dzieje się na zewnątrz, prawda? I ja i sam, i moja wspólnota jesteśmy sobie dostępni tylko przez innych. Nie musi to być złowrogi inny, chociaż właśnie o to może jest najłatwiej. Właśnie przeciwnie, taka demokratyczna cnota to zgoda na kondycję właśnie, w której my sami jesteśmy interpretowani przez innego. Właśnie świat demokratyczny istnieje w spojrzeniu innego, tak jak niegdyś istniał w boskim spojrzeniu, prawda? Więc to myślenie sejneńskie stwarza taką obiecującą perspektywę nie tylko w wymiarze publicznym, również właśnie w przestrzeni prywatności, bo w naszej dzisiejszej kulturze, którą często nazywa się taką kulturą samozainteresowania, jesteśmy właśnie skłonni zadawać sobie pytanie, kim jestem. A w tym projekcie, o którym tutaj mowa, którego jesteśmy świadkami, kibicami, pytaniem właściwym staje się chyba pytanie, kim mógłbym być. Jeśli właśnie to pierwsze pytanie, kim jestem, właśnie wydaje się oczywiste w takiej kulturze wspólnotowego solipsyzmu, to drugie pytanie, kim mógłbym być, stwarza właśnie taką szansę edukacji i stwarza szansę kulturze kultywującej jakieś resztki etosu bezinteresowności. Oczywiście właśnie sztuka, wyobraźnia literacka i literatura jako właśnie to doświadczenie uchylania tej finalnej interpretacji znajduje w tym projekcie swoje jakieś kapitalne znaczenie. Więc takie, jak to dzisiaj powiadamy, prawda, takie performatywne, sprawcze tworzenie własnej tożsamości w teatrze życia codziennego właśnie nie jest tym samym, co stwarzanie tożsamości według jakiegoś uprzedniego, ideologicznego, gotowego projektu, choćby najbardziej szlachetnego właśnie. Nie jest tym samym, co realizowanie właśnie tożsamości jako dzieła według zamysłu filozoficznego czy politycznego właśnie w tej optyce przedsięwzięcia finalnego. Zawsze będziemy mieli do czynienia z konfliktem interpretacji właśnie z nieprzekładalną absolutyzacją, z jakąś taką absolutyzacją kryteriów właśnie w tej alternatywnej perspektywy celem nie jest dzieło, ale jest sama gra, która toczy się w miejscu, w którym przebywać mamy prawo, prawda? Celem jest więc ustanawianie miejsca jako miejsca, w którym właśnie można żyć. No po prostu. Co? Nie, nie. Chodzi mi o to, że po prostu tutaj jakby dochodzi do głosu takie myślenie, bardzo stare i szacowne, myślenie zapoczątkowane już tysiące lat temu i które streszcza się w takim starym powiedzeniu, prawda? Wszędzie, gdzie można żyć dobrze. I tutaj akcenty są równomiernie rozłożone zarówno na wszędzie, jak i dobrze. I właśnie takie miejsce, oczywiście nie muszę tutaj mówić, jest jakby z natury swojej właśnie takim miejscem pogranicznym właśnie. Miejscem, w którym jakby dochodzi do głosu fundamentalna wspólnota sąsiadów i ich fundamentalna obcość. To jest właśnie miejsce, które jest takim pograniczem. Dziękuję.
W tej bardzo bogatej wypowiedzi moją uwagę zwróciło to, że Marek w gruncie rzeczy bronił słowa i pojęcia tożsamość. Mnie się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby tworzyć nowy słownik pogranicza, ale też ważne jest, żeby nie oddawać się odbierać różnych ważnych słów i pojęć tylko dlatego, że bywają nagminnie instrumentalizowane i nadużywane. Myślę sobie, że jest takie rozumienie słowa tożsamość, które jest warte obrony. A skoro przywołane zostały tutaj konteksty myślenia filozoficznego, to w odniesieniu do tego, co mówił Marek, no aż trudno się powstrzymać, żeby nie przywołać choćby hasłowo dwóch filozofów. Jednego, który przez znaczną część swojego życia głosił pochwałę niekonsekwencji i życia w świecie sprzeczności, a więc Leszka Kołakowskiego. I drugiego filozofa, którego myśl jest bardzo niby takim narzucającym się, ale bardzo nieoczywistym odniesieniem. Mam tutaj na względzie Emanuela Levinasa, dla którego podmiot tożsamy, jak to jest ujmowane w polskim przekładzie, wymaga tego, aby się ustanawiać, aby być w świecie poprzez relacje z innym. Często, czy nawet prawie zawsze definiuje się, uważa się, że tożsamość się definiuje przez różnice. Tylko zwykle ma się na względzie, że ta różnica ma polegać na oddzieleniu. A Levinas wskazuje na to, że w tej relacji, ta relacja między mną tożsamym a innym ma być asymetryczna. Owszem, ale z przewagą nie mnie, tylko innego. To jest niewiarygodnie trudne jako postulat etyczny, ale może powinniśmy się sobie w tej trudnej sytuacji stawiać niewiarygodnie trudne zadania.